Więzienny rok. Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Dzień dobry. Witamy w oddziale zewnętrznym w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Jak co miesiąc nagrywamy i prezentujemy dla Państwa audycję Więzienny rok, robioną przez osadzonych. Dzisiaj konwencja naszego programu, naszej audycji będzie wyglądać trochę inaczej, dlatego że poprosiłam panów o to, żeby opowiedzieli historię swojego życia. Jak to się stało, że znaleźli się w izolacji penitencjarnej, jak wyglądają ich losy teraz i jak wyobrażają sobie swoją przyszłość po opuszczeniu jednostki. Jako pierwszy zdecydował się porozmawiać z nami, opowiedzieć swoją historię pan Marcin.
Dzień dobry.
Opowiedzieć swoją historię osobie, która przebywa w izolacji więziennej, ludziom, którzy będą to słyszeli na wolności, na pewno nie jest łatwo. Dlaczego zdecydował się pan powiedzieć o tym, co się wydarzyło?
Przebyłam w jednostce penitencjarnej ponad 20 lat. Miałem 19, gdy trafiłem, teraz mam prawie 40. Nie jestem naiwnym człowiekiem i wiem, że ludzie będą mnie postrzegać poprzez pryzmat tego, co uczyniłem. A mam nadzieję, że przez to będą się starać bardziej poznać, niż najpierw oceniać człowieka. Nie tylko patrzeć na to, za co się tu trafiło. Bo na przykład ja wiem, że nie jestem złym człowiekiem. Mam wspaniałą rodzinę. Nie pochodzę z patologii. Mój ojczulek kiedyś miał własną firmę. Nie pił alkoholu. U mnie w domu nie było w ogóle alkoholu, ani mama. Matula się na mnie opiekowała. Ja byłem dobrym synem. Nigdy nie odszczeknąłem się rodzicom. Byłem dobrym bratem. Do tej pory moja rodzina mnie cały czas kocha. Odwiedzają mnie przez to ponad 20 lat. Spotkałem ze swoim czasie wielu wyrokowców, którzy siedzieli o wiele dłużej nawet i ode mnie. Ale na przykład, gdy im opowiadałem o mojej rodzinie, to byli w szoku. Bo na przykład jest Wigilia, jest ta tradycja o tym nakryciu dla wędrowca. Moja rodzina, bo to będą moje 21 święta, nakrywają cały czas także i dla mnie. Kładą opłatek i symbolicznie się cały czas ze mną łamią. Do 12 roku życia to nawet nie rozrabiałem. Zmieniło się wszystko, bo byłem takim, można powiedzieć, popychadłem, no nie? Gdy kiedyś mnie pobito w szkole, cała klasa się śmiała, coś by mnie wtedy pękło. Po jakichś 2-3 dniach pierwszy raz wtedy pamiętam, komuś oddałem, no nie? Zacząłem się zadawać tylko z takimi, jakby to mogłem powiedzieć, może silniejszymi, mocniejszymi. Po tylu latach wiem, że to byli tylko po prostu zwykli tchórze, którzy rzucali się na tych, co się bali. A gdy im się stawiałeś, no to oni byli tchórzami. Ja na przykład od dziecka byłem nauczony pracy. U mojego ojczulka pracowałem. Bo ja lubię pracować. Ale zawsze po tej pracy, kurczę, przyszedłem tam, gdzie nie trzeba, no ja. Czy żałuję? Nie ma kurwa dnia, żebym nie żałował. Najgorsze jest to, że tak bardzo zawiodło moich rodziców. Dobrze chociaż, że są do mnie zresztą moje rodzeństwo. Wyemigrowali z kraju. Gdy tu trafiłem, jeden gość powiedział do mojej mamy: że wychowała mordercę. Bardzo pasuje przysłowie, że przyjaciół poznaje się w biedzie. A nawet nie wiecie, jak nazywano moją rodzinę. Jestem skazany za współudział. Na 25 lat. Bo przyjaciel mnie poprosił, żeby z nim tam poszedł. Przyjaciel, który nawet później nie potrafił się przyznać do tego, co zrobił, tylko zganiał na mnie. Wiem, że zasłużył na swój wyrok. Ja tego nie neguję. Nie powinienem był tam iść. Wiem, że wy będziecie skreślać takiego jak ja. Nie dacie szans człowiekowi. Ale nie każdy z nas jest kurczy potworem. Mam do kogo wracać. Moje rodzeństwo sobie poukładało pięknie życie w Anglii. Mają siostry, mają mężów, no jedną wdowiała niedawno. Mają dzieci. Wszyscy mnie odwiedzają. Wszyscy mnie kochają, bo wiedzą, jaki jestem naprawdę. Najbardziej boję się dnia, bo moja mama ma 75 lat, a ojciec 70, że kiedyś przez telefon usłyszę, że ich nie ma. Gdy trafiłem do więzienia w 2000 roku, wymyślicie, że to jest fajnie, pięknie, ładnie. Miałem 19 lat. Siedziałem na małolatce. Nawet nie wiecie, ile jest agresji i brutalności. Najbardziej agresywni, brutalni byli osadzeni, co siedzieli. Im większa głupota, tym było bardziej... Jakby to powiedzieć? Bardziej się wykazywał poprzez znęcanie się nad innymi. Widziałem takie rzeczy, że masakra, no nie? Ale ja nikomu nie zrobiłem na przykład krzywdy w więzieniu. Ani jednego osadzonego nawet przez ponad 20 lat nie uderzyłem. Z biegiem lat jedynie zbyt więcej osób po prostu już mnie nie czepiało. Odsiadka robi swoje lata. Ale kiedyś przy każdej przyrzucy była pewna bójka. Było pewne, że kurczę, człowiek oberwie za to. A jak się nie stawiałeś, byłeś wyzywany od cioty. Nie wiem, czy to do was dotrze, no nie? Ale nie oceniacie ludzi, z nimi ich nie poznacie. Nie wszyscy to są źli. Pewno będę na waszym miejscu. Możliwe, że kurczę, robię tak jak wy. Gdy mój tata miał firmę, wielokrotnie zatrudniał do karanych. Ale ani razu nie zadał nawet pytania, za co. Co jest najlepsze, nigdy nie miał problemu z takimi osobami. Tak jakby mu się odwdzięczali, że daje mi szansę. Nigdy mu nic nie ukradli. Nigdy nic nie zrobili nie tak. Zawsze byli dobrymi pracownikami. Gdy zgłaszał nawet na pośredniak i ktoś przychodził mówić, że jest karany, to zadał tylko jedno pytanie, czy chcesz pracować. To było jedyne. Są wspaniałymi ludźmi. W Anglii wielu Polakom oni sobie pomogli. Nieraz się przyjechali, ale mimo to się nie zmienili. Wiem, możliwe, że myślicie, że idealizuję ich. Ale to nieprawda, nie znacie ich. Żałuję, że ich nie słuchałem. Wielokrotnie mi powtarzali, żebym odbił tego towarzystwa.
To na pewno słychać, że nie jest panu łatwo mówić o przeszłości.
Nie, tym bardziej, że rzadko z kimś tak rozmawiam.
To jest prawda, że ma pan dla kogo żyć, ma pan dla kogo wychodzić, bo rzeczywiście rodzina bardzo mocno pana wspiera. podczas całego pobytu. Czasami jest tak, i to pewnie pan też wie jako długowyrokowiec, że rodzina odwraca się od osadzonych, jak mają przebywać dłużej niż niektórzy pół roku, niektórzy rok, a już w pana przypadku to rzadko zdarza się, żeby rzeczywiście rodzina trwała.
My jesteśmy bardzo zżytą rodziną. U nas jak jednemu się dzieje krzywda, to reszta pomaga. Na przykład no mnie wspierają emocjonalnie, finansowo. Albo taki okres, że na przykład mój brat nie mógł znaleźć pracy w Anglii. To utrzymywali także mojego brata. Nie to, że mu pożyczali, tylko po prostu mu dawali. Dla nas rodzina jest bardzo ważna.
Jak pan sobie wyobraża, gdyby pan dzisiaj miał opuścić jednostkę, a myślę, że wydarzy się to niedługo, jak będzie wyglądała pana przyszłość?
W Polsce będę tak długo, jak będę musiał. Chcę do Anglii. Tam, gdzie, bo moja rodzina nie wróci do Polski. Na przykład wiem, że będę chciał zrobić kurs spawacz i pracować jako spawacz. To jest bardzo dobra praca, bardzo dobrze płatna. I na pewno tu nie wrócę.
Zresztą z tego, co pan mówi, nie ma pan tutaj do kogo iść, bo cała rodzina, która pana wspiera, jest właśnie w Anglii.
Tak, najbliższa, tam dalsza, typu ciotki, wujki, to tu są, no nie? Wiem, że gdy wyjdę to przez jakiś czas, na zmianę moje rodzeństwo będzie ze mną tutaj. Wiadomo, świat poszedł naprzód, no nie? I oni mnie samego nie zostawią.
Nie boi się pan tego, że no, trzeba będzie się zmierzyć z telefonami komórkowymi, z komputerem, z laptopem?
Nie. Często słyszę pytanie, czy się boję wolności po tylu latach. Ja się nie boję. Na przykład przez ponad 20 lat ani razu nie nazwałem celi mieszkalnej domem. Chociaż to jest taka potoczna nazwa tutaj. Idę do domu, idę do chałupy. Dla mnie to jest cela. Zawsze była, jest i będzie. Jeśli nazwę cele domem, to tak jakbym się poddał. Tak jakby mi się zaczął tu podobać. Dom jest tam, gdzie jest rodzina. Nie tutaj.
Dowodzi pan tego, że starał się pan uniknąć, jak to się fachowo mówi, efektu prizonizacji, właśnie tego zadomowienia, bo wielu osadzonych długoterminowych ma właśnie ten efekt zadomowienia, że w pewnym momencie traktują trochę funkcjonariuszy, czy celę mieszkalną, czy w ogóle więzienie jak właśnie swój dom.
Tak, wiem. Jak na przykład byłem na szkole, to dużo było wyrokowców, co mieli mój wyrok, czy nawet do żywotki.
Co to znaczy, jak byłem na szkole, bo nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, o czym pan mówi.
Byłem na jednostce penitencjarnej, gdzie ukończyłem 3 kursy zawodowe. Roczne i 2,5 roczne.
Starał się pan też nie marnować tego czasu, tych 20 lat.
No nie. Wcześniej chciałem na liceum, ale nie utworzyła się klasa, bo za mało osób się zgłosiło. I później się bałem, że znowu nie pojadę na szkołę, dlatego pojechałem na kursy, kończyłem sobie kursy. No nie.
Bardzo dziękuję za to, co pan powiedział, i wiem, że wymagało to wiele odwagi od pana. Emocje cały czas gdzieś tam są w panu i takie emocje, powiedziałabym, pozytywne, które mimo, że głos się łamie, mimo, że jest ciężko, to wie pan, że siła jest w rodzinie.
Nie ma nic ważniejszego. Przyjaciel, kolega się odwróci, ale jeżeli się blisko z rodziną i jeżeli się rodzina kocha, nie opuści cię. Nie ma nic ważniejszego.
Kolejny pan, który zdecydował się dzisiaj opowiedzieć swoją historię, To pan Ernest.
Dzień dobry.
Panie Erneście, trochę już tutaj przebywa pan w jednostce. Co się stało? Co się wydarzyło? Jakie przestępstwo pan popełnił, że mamy tą przyjemność tutaj razem przebywać, tylko każdy z nas po innej stronie kraty?
Wydarzyło się już kilka lat temu, bo sprawa jest dosyć, że tak powiem, wiekowa. To było kilka lat temu. Zakupiłem auto, które okazało się autem z przestępstwa, czyli z kradzieży. No i za to tutaj jestem. Trzeba za swoje winy jakoś pokutować. To już kilka lat. Nie spodziewałbym się, że w tym wieku, bo już jestem po 30, można tak powiedzieć, trafię tutaj w takie miejsce. Co więcej mógłbym jeszcze dodać?
Od razu pan dostał bezwzględny wyrok pozbawienia wolności?
Nie. Nie od razu dostałem karę w zawieszeniu. W zawieszeniu na 4 lata. Ale miałem tendencję z młodzieńczych lat do odkładania wszystkiego na ostatnią chwilę i nie naprawiłem szkody w terminie zasądzonym przez sąd. I w ostatnim czasie ją naprawiłem, lecz to jednak nie uwzględnił sędzia mojej naprawy. No i znalazłem się tutaj, więc zostało mi ten tak zwane zawiasy odwieszone. Jestem już tutaj trochę czasu, to już rok, no i pokutuję. Pobyt tutaj w tej jednostce nauczył wiele pokory, wiele takich głębszych przemyśleń. Mimo że już od dłuższego czasu, bo od kilku lat prowadziłem firmę budowlaną, byłem, można tak powiedzieć, na dobrej drodze. Nie popełniałem żadnych przestępstw, ani oszustw, ani nie miałem żadnych problemów z prawem. To jednak te demony przeszłości się odezwały i w ostatecznej walce musiałem jednak ponieść karę i pokutuję teraz za to, tak? A wraz z tym pokutuje moja cała rodzina i to jest chyba największa kara.
Zabieram ciebie dzisiaj o świcie. Wokoło nas wielka cisza. Płyniemy w świeżym, przejrzystym powietrzu. Patrząc w dół, patrząc w dół. Ciepły wiatr rozwiewa nam włosy. Nic nie ma złego tutaj dookoła. Jak pajęczyna lekki twój dotyk, jak obraz nieba w twoich oczach.
Tutaj jako taką krzywda mi się nie dzieje, z tym, że tylko mamy dużo wolnego czasu, więc potrafimy i musimy sobie jakoś go zagospodarować. Inni oglądają, drudzy czytają, trzeci się uczą, czwarty nic nie robią. I to nic nie robienie to jest chyba najgorsza rzecz. Mówią, że człowiek inteligentny nigdy się nie będzie nudził, więc wziąłem sobie to jakoś do serca i staram się jakoś zająć. Czytając, poznając różne kultury i różne możliwości, które daje tutaj nam biblioteka. Jednak z tyłu głowy jest, że popełniłem gdzieś tam błąd w swoim życiu. No i muszę za niego teraz odpokutować, więc to się jakoś nawarstwiało. Mimo że w młodzieńczych latach całkiem dobrze mi szło w sporcie. Grałem w drużynie piłkarskiej, gdzie jeździłem na zgrupowanie kadry jako bramkarz. I z dnia na dzień po prostu zrezygnowałem z tego. W międzyczasie pojawiła się też jakaś aspiracja u mnie, jakaś ambicja, żeby trafić do Biura Ochrony Rządu. I gdzieś w tym celu też poszedłem do szkoły średniej. Przez całą szkołę średnią miałem to gdzieś z tyłu głowy. W międzyczasie zacząłem pracę w Agencji Ochrony. I dziwnym trafem i takim strzałem losu było to, że dyrektorem takim jakby zarządzającym tą Agencją Ochrony był były major ze służb. I miałem mieć od niego rekomendację. Miał mi jakoś tam tą drogę umożliwić. Widział, że jestem na tyle sumienny i odpowiedzialny, że można by było coś w tym temacie zrobić. Jednak skręciłem nie w tą drogę, co potrzeba i chęć zarobienia szybkich pieniędzy, bądź chęć posiadania, bądź chęć zdobywania czegoś skierowało mnie na drogę, gdzie te pieniądze można było szybciej zarobić, ale się ich nie szanowało, więc przez te moje dłonie te pieniądze się rozchodziły szybciej niż się zarabiało. No i co za tym idzie? Potem te problemy się zaczęły nawarstwiać. Jeden, drugi, aż właśnie trafiłem na zakup tego samochodu, który okazał się kradzionym autem. No i teraz tutaj jestem, więc tak z perspektywy czasu, gdy się cofam retrospekcyjnie, miałem możliwość, nawet dotąd, do tej pory mam możliwość normalnego życia, że tak powiem, bo ja się nie czuję w żadnym stopniu kryminalistą i też tutaj tacy ludzie na pewno też nie są u nas w zakładzie tylko wyłącznie kryminaliści, jacyś degeneraci i dewianci. Są różni ludzie, różne koleje losu się mogą w życiu potoczyć i każdemu może się noga powinąć, tym bardziej, że nasze prawo jest troszeczkę zawiłe i możemy być nieświadomi w zupełności, że popełniamy przestępstwo. Więc tak to wyglądało z mojej strony. Życie było dosyć interesujące, było barwne. Dużo było takich sytuacji, gdzie sobie człowiek, jako młody człowiek, nie zdawał sprawy, bo popełniłem przestępstwo mając 20 kilka lat. Był nieświadomy tego, co może się wydarzyć, co może być następstwem swoich czynów i dopiero w późniejszych latach człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że za wszystko trzeba w życiu zapłacić. Czasami większą cenę, czasami mniejszą, ale to nie jest koniec świata, tak? To jest jakaś tam podróż i to jest tylko właśnie jeden z przystanków.
To nie jest koniec świata pewnie też dlatego, że ma pan do kogo wracać.
Tak, mam do kogo wracać, mam rodzinę, mam partnerkę, którzy mnie bardzo wspierają i tak jak mówiłem wcześniej, to jest dla mnie największa kara, że mimo, że mamy telefony, mimo, że mamy możliwość zadzwonienia stąd, mimo, że mamy wideorozmowy po postaci Skype'a, oni nie wiedzą, jak tutaj jest. Oni myślą, mamy stereotyp takiego więzienia, gdzie to były czasy komuny, gdzie naprawdę było dosyć ciężko. Tutaj się krzywda nam jako tako nie dzieje z tym, że ta świadomość, że oni nie wiedzą, jak tutaj jest, to raczej tak bardziej przybija i dobija i to jest taki ból, tak, bo gdzieś tam z tyłu głowy też jest, że jak będą nas postrzegać, jak wyjdziemy z tego miejsca, czy się od nas odsuną, czy nas jakoś skategoryzują, że będziemy kryminalistami, przestępcami, gdzieś tam z tyłu głowy jest, ale wiem, że te osoby na zewnątrz mnie kochają i na pewno wiedzą, jakim jestem człowiekiem. I na pewno nie będą patrzeć przez pryzmat tego, że tutaj jestem.
Nie czując nic, żadnego bólu, nic nie dotyka nas tu w powietrzu. Żadnej ciemności, żadnych złych uczuć. Myślę o niczym, szybując lekko. Z daleka widzę nieznane światy. Dzisiaj nie skuszą mnie już niczym. Jak podmuch wiatru chcę zostać w powietrzu. Jak promień słońca chcę zostać.
Czyli raczej to stygmatyzacja w środowisku, w którym się pan obraca, nie grozi panu?
Nie, bo ja grubą linią odkreśliłem się całkowicie od środowiska, które ma problem emocjonalny sam ze sobą i ocenianie kogoś i mówienie o kimś, że ktoś jest zły, jest najłatwiejszym posunięciem, a to w gruncie rzeczy tak nie jest. W środowisku, w którym teraz jestem, nie grozi mi coś takiego. Tak jak mówię, od 3 lat... Prowadziłem firmę budowlaną, budowaliśmy Verso Tower, to jest największy budynek w Unii Europejskiej. Wcześniej, jeszcze w wieku 20 paru lat, prowadziłem firmę kurierską na terenie Niemiec, więc zawsze gdzieś tam chciałem coś więcej niż to, co oficjalnie można dostać pójściem do pracy, ale w międzyczasie gdzieś tam kusiło mnie, żeby trochę może łatwiej, może trochę na skróty, może trochę lepiej. Ale już od dłuższego czasu, to już jest kilka lat, gdzie całkowicie zmieniłem tok myślenia. Te wyzwania, te porażki, które tutaj poniosłem, nauczyły mnie, że nie wolno tak pochopnie podejmować decyzji, że prędzej czy później trzeba nie za to zapłacić i czasami lepiej wolniej, a pewniej.
A to nie jest trudniejsze, jak miało się łatwe i szybkie pieniądze, duże, a teraz będzie dłużej się zarabiało. Te same pieniądze, które no wcześniej w o wiele krótszym czasie. Da się tak?
Da się tak. To jest tak, jak ja to tak sobie już kilka razy do takiego stopnia dochodziłem, gdzie to jest jak mięsień, tak? Jeżeli dany mięsień zapamięta raz swoją siłę, to łatwiej jest do niego wrócić. Ta droga, którą będziemy przechodzić, nie ma jako tako wpływu na ten cel, który nam przyświeca. Jeżeli chcemy mieć spokój, to będziemy mieć ten spokój. Z tym, że czasami można mieć spokój, mając dużo, dużo mniej i żyje się troszeczkę lepiej. Nie przeraża mnie jakoś wizja, że będę musiał wrócić na drogę przestępstw, bo ja nie widzę się po prostu w tym świecie. Nie widzę się w tym świecie i nie chcę w tym świecie być. Nie wiem, kto będzie nas słuchał. Jeżeli to będą młodzi ludzie, to ja bym radził się im zastanowić głęboko, żeby się rozejrzeli, bo te wszystkie opowieści o całym tym środowisku przestępczym to jest jedna wielka, że tak powiem kolokwialnie, ściema i nie warto tych lat, bo tego już sobie nie odrobimy, nie odrobimy tego czasu, który stracimy w pobycie w więzieniu. Nie warto po prostu aż takiej dużej ceny za to zapłacić, żeby mieć lepszy samochód, lepsze buty lub, nie wiem, kilka błyskotek na sobie, bo tak na dobrą sprawę ja wiem, ile jestem wart sam sobie i nie potrzebuję całej tej otoczki dookoła. Z tym, że martwi mnie to, co się dzieje i to się wyrabia, bo ludzie się starają bardziej bezwzględni i nie myślą o konsekwencjach i to jest bardzo niebezpieczne. No, nie wiem, gdzie jest źródło problemu, czy to jest w rodzinie, czy w wychowaniu, czy w braku ambicji, bo żeby mieć ambicje, trzeba do czegoś dążyć i trzeba, jakby to powiedzieć, czasami małymi krokami, z tym, że okej, mamy główny jeden cel, który nam przyświeca i do niego dążymy, ale ten cel realizujemy poprzez mniejsze cele i osiągnięcie tych mniejszych celów pozwala nam posuwać się do przodu, a na końcu jest to, co sobie zamierzymy, więc nie ma co od razu sobie zarzucać największego celu i do niego dążyć, tylko powolutku, kroczkami, powoli, a to się zrobi i ja jestem tego przykładem, mimo że nie było jakiejś u mnie spektakularnego jakiegoś sukcesu, ale było naprawdę wystarczająco, gdzie mogłem się poczuć wolny finansowo, mimo że pochodzę z rodziny, gdzie wychowywała mnie tylko mama, którą bardzo kocham i dała mi jak najwięcej i jak najmocniej, odwzajemniała mi te uczucia, to jednak gdzieś we mnie ciągle potęgował się strach przed tym, że ja sobie w życiu nie poradzę, że ja sobie gdzieś tam będę miał problem, czy będę musiał pracować. Ja pracowałem w różnej pracy, pracowałem i w Biedronce, pracowałem i na kopalni, więc poznałem, jaki to jest smak pracy, z tym, że ja się nie godziłem. Dla mnie perspektywa 40 czy 30 lat pracy, codziennie chodzić rano do pracy i nie lubić tej pracy, to jest dopiero więzienie. Takie więzienie, myślę, że gdzie wielu ludzi się na to godzi, ponieważ boją się zaryzykować. To nie chodzi o ryzyko, że zrobimy jakąś karę, czy popełnimy jakieś przestępstwo, tylko o to, żeby robić to, co się lubi i to jest chyba najlepsze w życiu. A te wszystkie przestępstwa, to wychodzi przez przypadek, można tak powiedzieć. Też edukacja nasza jest taka różna, że my czasami nie wiemy, bo powinno być tak, że jeżeli zrobimy skręt w prawą stronę, to powinno nam było powiedzieć, że tego tak nie wolno, a jak w lewą, to że możemy mieć karę. No, to jest temat rzeka, ale można, naprawdę można spokojnie sobie żyć bez jakichś wielkich problemów i ja na pewno nie wrócę na tą złą drogę.
Bardzo dziękuję za odwagę i za szczerość podczas tego wywiadu.
Dziękuję. Dziękuję i pozdrawiam słuchaczy.
Nie było naszym celem żadnego z panów, ani tym bardziej moim, umoralniać kogokolwiek po drugiej stronie. Panowie chcieli po prostu podzielić się świadectwem swojego życia, tego, jak to się stało, że się tu znaleźli. Każdy z nich w mojej ocenie żałuje tego, co się stało. I każdy z nich też chciałby nie być traktowany na wolności przez pryzmat więzienia, w którym był. To jest karta, którą każdy po wyjściu stąd będzie chciał jak najszybciej przekreślić, zapomnieć, ale też nie zapomnieć w kontekście tego, żeby już więcej takich błędów nie popełniać. I tego każdemu z panów życzę, żeby nigdy więcej nie znalazł się w izolacji penitencjarnej i oczywiście państwu też wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.